Bardzo serdecznie pragniemy przywitać gości naszej dzisiejszej audycji. Połączyliśmy się z panem Markiem Kropiewnickim, dyrektorem Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Panie dyrektorze, czy my się słyszymy?
Tak, słyszymy się. Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zapraszam na cotygodniową audycję Czytać, a być mądrym. Dziś będziemy rozmawiać o książce Kościół Wyborczej. I na naszej antenie będziemy gościć pana Artura Dmochowskiego, autora książki, również dziennikarza, publicystę, historyka i dyplomatę. Panie Arturze, czy słyszymy się, czy mamy już połączenie? Halo?
Tak, słyszymy się, słyszymy.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Panie redaktorze, dziś będziemy rozmawiać o pana książce Kościół Wyborczej i słuchacze pewnie słusznie domyślają się, że chodzi tutaj o Gazetę Wyborczą i obraz Kościoła, który tutaj próbują nam narzucić, czy też przedstawić. Gdyby tak było, nie byłoby jeszcze tak źle, ale jest to tutaj, tak jak pan opisuje, zmasowany atak na Kościół. I chciałbym pana o ten atak zapytać. W zasadzie już pierwsze zdanie książki jest szokujące, bo przytacza pan słowa szefa działu religijnego Gazety Wyborczej, który wprost odpowiada na pytanie, że owszem, atakujemy Kościół, ale po to, żeby go bronić. No cóż to za pokrętne działanie? Proszę nam o tym powiedzieć troszkę więcej.
Tak, to rzeczywiście jest no, ogromna akcja. Ja pod tytuł książki brzmi Największa operacja resortowych dzieci, ponieważ kiedy zapoznałem się z tą problematyką, kiedy zobaczyłem, jak Kościół jest od początku praktycznie istnienia Gazety Wyborczej, czyli od 25 lat na jej łamach atakowany, no to po prostu skala tego zjawiska jest niebywała. A drugą jak gdyby stroną jest to, o czym pan wspomniał, czyli ta przewrotność, z jaką się to dokonuje. Ponieważ nie jest to taka często krytyka wprost oczywista i łatwo zrozumiała, łatwa do odkrycia dla czytelnika. No, znamy takie pisma typu Urbanowego Nie, na przykład, które są brutalne, wulgarnie antykatolickie, prawda, antychrześcijańskie. Tam nie ma wątpliwości, jakie jest stanowisko tego pisma. I myślę, że żaden członek Kościoła, żaden katolik takiego pisma do ręki nie weźmie, no bo wiadomo, co się w nim znajduje. Gazeta Wyborcza ma inną politykę. Właśnie tutaj słowo przewrotność chyba najlepiej pasuje, ponieważ ona z pozoru nie jest wroga Kościołowi. Przecież czasem mamy publikowane w gazecie nawet jakieś dokumenty kościelne, zdarzały się listy episkopatu. Ja przypominam w książce, bo teraz to już pewnie po 25 latach mało kto o tym pamięta, ale przez pierwsze 3 lata gazeta codziennie publikowała czytania kościelne, czytania mszalne na dany dzień. To znaczy z pozoru dla czytelnika mogło to wyglądać na no, pełną zgodność z Kościołem, na to, że jest to w gruncie rzeczy pismo katolickie, prawda? Skoro tak się zachowuje. Tymczasem to jest taka tylko przykrywka, taka powierzchnia, pod którą kryją się właśnie te ciągłe ataki, bo co tu jest charakterystyczne? W każdej gazecie, pewnie nawet w katolickiej, może od czasu do czasu Kościół, czy jakiś jego przedstawiciel, zostać za coś skrytykowany. Zdarza się, również w Kościele znajdą się ludzie grzeszni, prawda? Natomiast w gazecie jest coś innego charakterystyczne. To jest ciągłość i natężenie tych ataków. To jest niesamowite. Ja w ogóle zacząłem pisać tą książkę mniej więcej 3 lata temu, kiedy przygotowałem artykuł na ten temat, to znaczy na temat stosunku Gazety Wyborczej do Kościoła. I żeby przygotować ten artykuł, wziąłem po prostu egzemplarze gazety z mniej więcej 3 miesięcy, tam około 80 kolejnych numerów z tamtego okresu. Zacząłem je przeglądać, żeby zobaczyć, jak gazeta opisuje Kościół. I kiedy skończyłem przeglądać te kilkadziesiąt numerów, po prostu byłem tak zdumiony, że zrobiłem to jeszcze raz. Jeszcze raz przebrnąłem przez te numery, ponieważ okazało się, że nie było ani jednego numeru, gdzie nie byłoby przynajmniej jednego ataku na Kościół. Zwykle było ich kilka. Najróżniejsze sprawy, najróżniejsza tematyka, ale to po prostu mnie zdumiało i od tamtej pory zacząłem zbierać materiały. W tym roku to skończyłem i wyszła ta książka właśnie Kościół Wyborczej, gdzie podsumowałem 25 lat historii gazety i okazało się, że jest to chyba taka najbardziej stała linia w polityce redakcji. To znaczy ciągłe, stałe od początku, od 1989 roku ataki na Kościół. One przebiegają z różnych kierunków.
Właśnie, chciałem zapytać o te kierunki te ataku, bo w zasadzie czytając pojedyncze artykuły, można by tutaj domniemywać jakiejś troski o Kościół, czy też jakiegoś wątpliwości, uwag krytycznych, które mają pomóc Kościołowi, czy w jego naprawie, jeśli chodzi o różnego rodzaju, jak to Gazeta Wyborcza nazywa, przewinienia, czy też niedociągnięcia. Mówi się, że Kościół powinien być bardziej otwarty, że powinien iść z duchem czasów. Mi tutaj przypomina się zdanie Chestertona, kiedy właśnie tak do niego mówiono i on, ten katolicki myśliciel, powiedział, z jakim duchem czasów ma iść, bo Kościół ma określony kierunek, prawda, chce nas wszystkich zbawić, a tu jest ten duch czasów, który w zasadzie zmierza donikąd, więc z czym on, jak Kościół ma być otwarty na ducha czasów, więc właśnie, dokąd zmierza ten duch Gazety Wyborczej w swoich atakach? Jak pan to widzi, śledząc tyle tysięcy artykułów, bo sam pan przytacza, prawda, że to jest nie sposób tutaj wszystkich zawrzeć w tej jednej książce. Są tylko niektóre, te wybrane i te mniej bulwersujące, bo niektórych język nie nadaje się w ogóle do publicystyki. Jak pan to widzi, właśnie śledząc całościowo, od początku właśnie, od 1989 roku, kiedy Gazeta Wyborcza powstała, do dnia dzisiejszego?
Tak, to oczywiście jest ciekawe pytanie. Znaczy, gdyby tak było, że rzeczywiście intencje Gazety Wyborczej są czyste, że robi to wszystko, to znaczy atakuje ciągle Kościół, właśnie z taką intencją, żeby mu pomóc, żeby oczyścić, to jednak te teksty czy ta linia redakcyjna wyglądałaby troszkę inaczej, ponieważ w tej chwili mamy do czynienia z czymś innym. Czyli bierze się jakieś pojedyncze, oderwane przypadki, które absolutnie nie są reprezentatywne dla Kościoła jako całości i, jak to się mówi w języku dziennikarskim, grzeje się dany temat. No ja przypomnę choćby ostatnio, mamy postać księdza Lemańskiego, który 2 lata temu był przecież postacią kompletnie nieznaną. Proboszcz z niewielkiej podwarszawskiej parafii, piszący coś tam sobie w internecie. I co się stało w pewnym momencie? Kiedy Gazeta Wyborcza dostrzegła go, dostrzegła w nim potencjał do tego, żeby można było w Kościele stworzyć, jak gdyby dokonać swego rodzaju, właśnie takiego ataku od środka, bo to jest ta ulubiona metoda. W przeciwieństwie do tych pism, o których mówiłem wcześniej, które są zdecydowanie poza Kościołem i są antykościelne. Gazeta Wyborcza jest dlatego od nich skuteczniejsza, że te jej ataki dokonywane są jak gdyby od wewnątrz, to znaczy dzięki tej przykrywce, tej jak gdyby takiej pozornej trosce o Kościół, ona potrafi dotrzeć również do ludzi wierzących, do ludzi, którzy znajdują się w Kościele i dzięki temu te jej zmanipulowane krytyki trafiają właśnie od środka do Kościoła i są dzięki temu niestety również skuteczne. To jest właśnie ta przewrotność, od której zaczęliśmy. To znaczy mówi się o trosce, mówi się o tym Kościele idealnym, otwartym, ale w rzeczywistości Gazeta Wyborcza nie proponuje nic. To znaczy ta propozycja, naśladowanie we wszystkim, prawdopodobnie tutaj najlepszym modelem byłyby te kościoły niektórych krajów zachodnich, czy właśnie te puste kościoły, z których wierni często odchodzą, ponieważ nie znajdują w nich tego, co w Kościele najważniejsze. Czyli tej więzi z Chrystusem, prawda? Gazeta Wyborcza proponuje ten tak zwany Kościół otwarty. To jest w rzeczywistości propozycja, aby Kościół przestał być Kościołem, aby Kościół przestał być misyjny, ponieważ tutaj się używa takich haseł jak pokora, Kościół powinien słuchać, Kościół powinien się uczyć. To jak się przyjrzymy temu, to jest przecież ewidentna sprzeczność z podstawowym jak gdyby przykazaniem, które Chrystus dał swoim uczniom. To znaczy idźcie i nauczajcie. Kościół z natury rzeczy jest kościołem nauczającym i misyjnym, ponieważ to on ma tą prawdę, ma Ewangelię, którą ma przekazać światu. Tymczasem to, co proponuje tak przewrotnie Gazeta Wyborcza, to jest odwrotność tego. Wy nie macie uczyć, wy nie macie przekazywać, wy macie pokornie słuchać i dostosowywać się. Jeżeli, nie wiem, lobby homoseksualne na przykład uważa, że powinny zostać zalegalizowane małżeństwa homoseksualne, adopcja dzieci przez te pary, no to wy macie tego słuchać, bo tego domaga się świat od Kościoła. Absolutnie jest to propozycja, aby Kościół przestał być Kościołem, aby zrezygnował ze swojej misji, aby zrezygnował z tego, co stanowi jego istotę.
No właśnie, no, wspomniał Pan też o nauczaniu właśnie i tutaj przypomniał mi się trzeci rozdział Pana publikacji. Przypomnę tylko słuchaczom, którzy dopiero teraz włączyli radio, że rozmawiamy z panem Arturem Dmochowskim, autorem książki Kościół Wyborczej. I wspomniał pan w trzecim rozdziale właśnie o przywracaniu religii w szkołach, mówiąc najbardziej krótko, no i właśnie ataku Gazety Wyborczej na to, co ma się stać. Zaczęły się bardzo liczne ataki, bardzo liczne wypowiedziane zdania zarówno autorytetów przenośnych, jak ja to nazywam, czyli ludzi, którzy znają się na wszystkim, a tak naprawdę tylko są celebrytami czy też ludźmi mediów. No i okazało się, że potem ta walka została jednak mimo wszystko na tym etapie, bo ona trwa dalej, przegrana przez Gazetę Wyborczą, to znaczy 96% rodziców zapisało dzieci na religię właśnie w szkole, a okazało się, że miało być to takie wielkie nieszczęście dla całej tutaj polskiej edukacji.
Tak, tak. To była rzeczywiście pierwsza wielka przegrana Gazety Wyborczej i chyba oni do dzisiaj nie mogą tego przeboleć, ponieważ no, to było 25 lat temu, to był rok 90., kiedy ówczesny rząd zdecydował o przywróceniu nauki religii w szkołach. I Gazeta Wyborcza przeprowadziła bardzo ostro. To był jakby taki pierwszy moment, kiedy gazeta ujawniła tą swoją antykatolickość, ponieważ wcześniej przez pierwsze kilka miesięcy działania próbowała właśnie udawać, że absolutnie jest gazetą, która Kościołowi sprzyja. Natomiast wtedy to ich tak zabolało, że być może niektórzy słuchacze pamiętają, po prostu była cała seria, były no, setki prawdopodobnie artykułów, które miały jednoznaczny wydźwięk. Religia nie powinna wracać do szkoły, ponieważ to jest złe. I były tutaj też zgodnie z tą przewrotnością, do której cały czas wracamy, była taka motywacja, że to zaszkodzi Kościołowi, że rzekomo to miałoby zaszkodzić wierze uczniów. No nonsens oczywisty, ale cóż, to nie takie nonsensy wypisuje się w tej gazecie. W każdym razie tą kampanię gazeta przegrała, religia wróciła do szkół i teraz proszę sobie wyobrazić, że jak się prześledzi te 25 lat, to praktycznie jest to stały motyw, stały wątek, do którego wciąż redaktorzy gazety wracają. A już szczególnie w okolicach 1 września, w okolicach początku roku szkolnego, zawsze, co roku, pojawiają się teksty, które kwestionują katechezę szkolną, które no, czepiają się, przytaczają przykłady jakichś uczniów, którzy są niezadowoleni, wypowiedzi jakichś rodziców, którzy krytykują i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, jaka to niesamowita konsekwencja. Minęło ćwierć wieku. Ponad 90% dzieci chodzi na tą katechezę. Jest z niej zadowolona, jak pokazują sondaże. Przytłaczająca większość rodziców absolutnie nie ma nic przeciwko temu, no bo to jest po prostu no, normalne i wygodne, że nie trzeba dziecka gdzieś w inne miejsce specjalnie po południu czy wieczorem posyłać, tylko po prostu po zakończeniu lekcji czy w trakcie lekcji ma tą katechezę. Jest to na zdrowy rozum oczywiste, prawda? Nic z tym nie ma nadzwyczajnego. Tymczasem Gazeta Wyborcza przez ćwierć wieku już wciąż konsekwentnie prowadzi tą kampanię przeciwko nauce religii w szkole. No to pokazuje, prawda, intencje, bo gdyby intencją była rzeczywiście troska o Kościół, no to skoro katecheza już widać, że się sprawdziła, że pomaga, że rzeczywiście uczniowie i rodzice są z niej zadowoleni i wszystko działa tak, jak potrzeba, no to po co to robić? Po co przez ćwierć wieku, rok w rok wracać do tej sprawy? Więc wyraźnie chodzi nie o to, nie o dobro Kościoła, tylko chodzi o zaszkodzenie Kościołowi. No, takie są intencje i to widać w każdym z tych tematów, o których ja piszę, bo tam jest przecież cała gama tych ataków.
No więc prawda? Właśnie, tematów jest cała gama, na pewno nie zdążymy poruszyć wszystkich. Ja, panie redaktorze, chciałem jeszcze właśnie zapytać o te osławione listy do redakcji, bo wspomniał pan właśnie o głosach uczniów, którzy są niezadowoleni z uczęszczania na lekcje religii. Te głosy są, mówiąc najkrócej, czasami bardzo dziwne. Wręcz można tutaj się zastanawiać, czy one faktycznie pochodzą z tych środowisk, z których są zadawane te pytania. I właśnie jakie tutaj te systemy, bo tych systemów, jeśli chodzi o komunikację, a może bardziej o manipulację tutaj opinią publiczną i czytelnikami, właśnie jest mnóstwo. Nie będziemy ich tutaj wszystkich może właśnie przedstawiać, ale jakby powiedział pan kilka zdań właśnie o listach do redakcji, czy telefonach do redakcji, które to niby głosy są głosem całego społeczeństwa, a przynajmniej jakiejś tam ogromnej części.
Tak, tak, to rzeczywiście tych metod manipulacji jest tak wiele, że ja poświęciłem kilka rozdziałów specjalnie, żeby jak gdyby opisać te poszczególne chwyty, które stosuje redakcja, ponieważ dla zwykłego czytelnika to pewnie jest w większości niedostrzegalne, prawda? To ci dziennikarze, którzy pracują, którzy redagują gazetę, wiedzą, jak manipulować informacjami, które na przykład wybijać na pierwszy plan, które gdzieś tam chować z tyłu numeru, jak manipulować tytułami. Tych metod rzeczywiście jest ogromnie dużo, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. I myślę zresztą, że to jest też jedna z korzyści, którą mogą odnieść czytelnicy, którzy przeczytają Kościół Wyborczy, ponieważ ta książka daje wiedzę, to znaczy ona pokazuje od strony redakcji, w jaki sposób dziennikarz, czy ten, kto zawiaduje gazetą, może czytelnika wprowadzać w błąd, mówiąc krótko. Jak może czytelnikiem manipulować, jak może pewne sposoby myślenia mu nawet podświadomie, w sposób ukryty, jak gdyby zakorzeniać. To jest takie dosyć perfidne, ale tak to właśnie działa. Ale wracając właśnie do listów do redakcji, czy telefonów, jak to dawniej były takie rubryki, zresztą cały czas są, tylko że teraz mają może mniejsze już nieco znaczenie. Teraz zresztą podobne znaczenie mają maile czy komentarze internetowe, które są umieszczane przez redagujących strony internetowe gazety. W każdym razie te głosy są również bardzo charakterystyczne, ponieważ to było zwykle tak, że jeżeli gazeta na jakimś etapie obawiała się poruszać niektóre tematy, albo obawiała się naświetlać je w sposób taki szczególnie ostry, który jeszcze nie był wtedy przyjęty, to zaczynała właśnie w ten sposób, że one się zaczynały, te komentarze, czy te opinie zaczynały się pojawiać właśnie w formie listów do redakcji, albo w formie telefonów od czytelników, rzekomych, bo ja wątpię, szczerze mówiąc, żeby tak naprawdę to były zawsze listy do redakcji autentyczne, bo często styl i jak gdyby te opinie, które tam były zawarte, wskazywały, że to niekoniecznie musi pochodzić w rzeczywistości od czytelników. No ale to miało taką formę i to jak gdyby była taka awangarda, to znaczy to były takie opinie czy takie informacje, które miały otwierać pole później dziennikarzom do podejmowania tych właśnie tematów w artykułach, w tekstach już redakcyjnych, no jako rzekomo wywołanych przez potrzebę społeczną. No bo skoro czytelnicy zgłaszają się do nas z takimi, a nie innymi problemami, to my odpowiadamy jako gazeta. To była taka linia redakcyjna. Natomiast w tej chwili też to, może warto na to zwrócić uwagę, że podobną rolę takich jak gdyby takiej szpicy redakcji Gazety Wyborczej pełnią niektóre jej magazyny. Są takie magazyny jak na przykład Wysokie Obcasy, magazyn skierowany specjalnie dla kobiet, który jest po prostu magazynem czysto feministycznym, poruszającym te wszystkie tematy z zakresu szeroko rozumianej problematyki gender. Tam w różnego rodzaju artykułach, a szczególnie w reportażach, on może też na to warto zwrócić uwagę, że często te problemy, o których mówimy, zaczynają się od reportaży, czyli bierze się jakiś jeden przypadek odosobniony. No, weźmy przykład aborcji. To jest też jeden z tematów, w których Gazeta Wyborcza od 25 lat jest bardzo konsekwentna, prowadzi stałą politykę, no i wiemy, jak stara się bardzo tutaj przeprowadzić to, na czym jej zależy, czyli jak najszerszą dopuszczalność aborcji. Otóż tutaj też jest stała jak gdyby polityka, czy stała metoda manipulacji. Często nie polemizuje się jak gdyby na płaszczyźnie filozoficznej, to znaczy nie zaprzecza się temu, że aborcja jest złem, tylko bierze się przykład. Na przykład jakiejś dziewczynki, która została skrzywdzona i musi, nie wiem, w wieku 12 lat urodzić dziecko. Rzekomo Kościół zmusza te dzieci do urodzenia. Takich przypadków było kilka w historii gazety. Robi się z każdego takiego przypadku wielotygodniową albo czasem nawet wielomiesięczną kampanię. Publikuje się na dany temat komentarze, artykuły. Jest tego dziesiątki, czasem setki i to tworzy taką atmosferę, no bo mamy tutaj ewidentną manipulację. Pokazuje się rzekomo skrzywdzone dziecko, to znaczy dziecko, które Kościół chce skrzywdzić, ponieważ rzekomo byłoby wielką krzywdą, gdyby ta dziewczynka urodziła to dziecko. I na tej bazie buduje się po prostu emocjonalną kampanię. To znaczy tutaj nie wchodzi się w argumenty racjonalne, tylko na bazie emocji, na bazie współczucia, na bazie sympatii próbuje się nastawiać czytelników właśnie przeciwko Kościołowi i za aborcją, która ma rzekomo być najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach.
No właśnie, tych tematów.
To jest przykład. Tak. To jest przykład tych manipulacji i jednocześnie jeszcze jednej metody, którą stosuje bardzo, bardzo wytrwale gazeta, czyli kampanii medialnych. To nie jest tak, że na dany temat pojawia się jeden artykuł.
No więc właśnie, przepraszam, że panu przerwę, ale właśnie o tą kampanię, o której pan mówi, chciałem spytać, bo no my często humanizujemy przedmioty czy pewne zjawiska po to, żeby było nam prościej. I mówimy teraz też, że Gazeta Wyborcza, prawda? Ale Gazeta Wyborcza to nie jest przecież papier i farba drukarska, tylko to są konkretni ludzie. I nawet w podtytule pisze pan, że to jest ich operacja, tak? Największa operacja resortowych dzieci. I to są ludzie, którzy, no, czytając pana książkę, no, ma się to nieodparte wrażenie, że ci ludzie się wspierają, że są to kampanie, że to jest nie tylko jedne medium, czyli Gazeta Wyborcza, ale to są inne też gazety i telewizje i portale internetowe. I jakby pan, bo niestety będziemy musieli już kończyć, czas jest nieubłagany i płynie, mógł powiedzieć kilka zdań właśnie o tych ludziach, którzy no, tworzą to całe środowisko. W zasadzie, no jaki cel przyświeca temu wszystkiemu? Czy chodzi o przejęcie władzy, czy chodzi o pieniądze? Bo czasami no, te ataki są tak absurdalne, tak jak pan wspomniał. Zresztą podaje pan przykłady, że raz się atakuje Kościół, że miesza się w politykę, mówiąc kolokwialnie, ale kilka lat temu jeszcze pisze się, że dlaczego do polityki się nie miesza, prawda, bo nie angażuje się w wybory, a teraz znowu na przykład powróciła sprawa, jeśli chodzi o Unię Europejską, tak samo były oskarżenia, dlatego właśnie w tą, że powinien być zaangażowany w politykę i tak dalej. Tak, i chciałem powiedzieć właśnie, skąd to się bierze, czy to jest właśnie może kwestia tych ludzi, którzy niektórzy po prostu im zaufali, tak, bo właśnie ten 89 rok, tak jak pan wspomniał i te wszystkie, to przecież to byli ludzie Kościoła, prawda, albo zaangażowani w jakiś sposób w Kościół katolicki, a teraz no co się właśnie dzieje z tym wszystkim?
To znaczy wydawało się, że byli zaangażowani, bo my pamiętaliśmy wielu redaktorów późniejszych Gazety Wyborczej, pamiętaliśmy z lat 80. ich występów w kościołach w stanie wojennym. No ale potem się okazało, że to nie oznaczało ich występy w kościołach, że oni się z kościołem utożsamiają, tylko raczej okazało się, że oni wykorzystywali kościół jako ambonę dla swoich poglądów, dla głoszenia swoich poglądów. Natomiast pytał pan o tych ludzi, o to środowisko. Otóż rzeczywiście Gazeta Wyborcza jest tylko jednym z przykładów. Praktycznie większość tych głównych mediów jest opanowana mniej więcej przez jedno środowisko. Czy gazeta to jakby wytycza kierunek często i jest kimś, kto nadaje ton innym mediom, na przykład telewizjom. Natomiast to środowisko to jest bardzo specyficzne środowisko. To w Gazecie Wyborczej, kiedy byśmy spojrzeli na rodowody większości jej redaktorów, to tutaj funkcjonuje od kilku miesięcy to bardzo celne określenie resortowe dzieci. No to są właśnie, to jest któreś tam z kolei pokolenie tych ludzi, którzy rządzili PRL, to znaczy tych, którzy jeszcze kiedyś tam przed 1939 rokiem tworzyli Komunistyczną Partię Polski, którzy potem po 1945 z nadania Moskwy objęli władzę w PRL-u i to środowisko jak gdyby w dalszym ciągu jest wpływowe. To są różnego rodzaju więzy rodzinne, towarzyskie. To są ludzie, którzy razem mieszkają, razem się spotykają, łączą ich najróżniejsze więzy i to bardzo ścisłe w większości więzy rodzinne. Więc jest to środowisko niewielkie, ale bardzo wpływowe, jak się okazuje. I to Gazeta Wyborcza jest jak gdyby jądrem tego systemu, tego środowiska. Natomiast wpływ tego środowiska jest dużo szerszy, obejmuje również inne media, już nie mówiąc o tam polityce czy biznesie, bo tam również mają wpływy. Natomiast na pewno, jeżeli byśmy prześledzili, no to zresztą właśnie w tej książce Resortowe Dzieci jest dobrze zrobione, pokazuje te związki różnego typu towarzyskie i rodzinne. Natomiast w Kościele Wyborczej, w tej mojej książce, ja zająłem się tym, jak oni działają. To znaczy ich intencje starałem się znaleźć i metody manipulacji, które stosują.
I tym zdaniem, panie redaktorze, musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś usłyszymy się na antenie Radia Maryja i będziemy z wnikliwością obserwować te niepokojące procesy, no ale po to, żeby właśnie się ustrzec i żeby ta wiedza jednak wszystkich nas była większa. Bardzo dziękujemy za tą książkę. Dzisiaj rozmawialiśmy z panem Arturem Dmochowskim o książce Kościół Wyborczy, największa operacja resortowych dzieci. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy słuchacze, ja dziękując za wysłuchanie dzisiejszego spotkania, chciałbym przypomnieć tylko, że za tydzień również o tej samej porze będzie na antenie Radia Maryja audycja Czytać, aby być mądrym, a w następnej audycji będziemy rozmawiać, a w zasadzie pan dyrektor Szymon Cieślar będzie i redaktor naczelny miesięcznika W Naszej Rodzinie, będzie mówił o październikowym wydaniu miesięcznika W Naszej Rodzinie, bardzo ciekawym. Ja tylko może wspomnę, że w tym najnowszym wydaniu będzie rozmowa ojca Grzegorza Moja z Radia Maryja z panią Diaz, która doświadczyła cudownego uzdrowienia za pośrednictwem już świętego teraz Jana Pawła II. Także niezwykła, poruszająca, przejmująca opowieść, świadectwo. Doświadczyłam niezwykłej łaski. Tak zatytułowana jest ta rozmowa. Także z miesięcznikiem będzie można zaopatrzyć się w film o kapłanie z Suchedniowa, o księdzu Infuacie Józefie Wójciku, proboszcza z parafii świętego apostoła w Suchedniowie. I jest to postać znamienita, może na pewno wielu z państwa kojarzy tą postać, no przede wszystkim z uwolnieniem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1972 roku, ale proszę mi wierzyć, że to jest to poruszający film właśnie o całej drodze kapłańskiej i portrecie księdza Infuata. On sam zresztą tam opowiada właśnie narrację swojego życia. W zasadzie całe życie to było wielkie dziękczynienie i walka z systemem komunistycznym. Ksiądz Infuat był wielokrotnie więziony za właśnie zakrzywienie wiary katolickiej i za to, że był wierny Chrystusowi. Także bardzo serdecznie polecam październikowy numer miesięcznika W Naszej Rodzinie. Tak jak wspomniałem, będzie więcej o tym właśnie za tydzień. Może jeszcze z książek tylko powiem o jednej. Zdrowie bez recepty. Polecamy tą książkę, bo zaczynają się taki właśnie okres gryp, przeziębień. Jeżeli ktoś chciałby jakiś porad takich bardziej właśnie zdrowotnych, to zapraszamy również po taką książkę Zdrowie bez recepty, która no może pomoże wielu słuchaczom przejść ten trudny okres. Mamy w naszej ofercie bardzo dużo książek, jeśli chodzi o poradnictwo, także bardzo zapraszamy. Jest też ukazał się najnowszy numer katalogu wysyłkowego Splendor. Bardzo zachęcamy, żeby można do niego było zajrzeć. przejrzeć, jakie nowości ukazały się na naszym rynku wydawniczym. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze była to audycja Czytać, aby być mądrym. Dzisiejszą audycję prowadził pan dyrektor Marek Ropiewnicki z Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Panie dyrektorze, także dziękujemy serdecznie.